Ewangelię Łukasza otwórzmy, którą tydzień temu zaczęliśmy studiować. Skupiliśmy się na wstępie, na ogólnych tak, informacjach o tej Ewangelii i o Łukaszu i skupiliśmy się na jednym zdaniu pierwszym, które jest podzielone aż na cztery wersety, ale jest to jedno zdanie. Coś zapamiętaliście? Jakąś ważną rzecz z tego ogólnego wstępu?
Łukasz miał rodzinę,
zgadza się. Skąd wiadomo, że to Łukasz w ogóle jest autorem Ewangelii Łukasza?
Połączyliśmy kropki z innych fragmentów, między innymi dziejów apostolskich.
Tak, łączymy kropki z dziejów apostolskich, ten sam autor. Tam patrzyliśmy też na fragmenty, gdzie mówi w dziejach apostolskich jako my tam od któregoś momentu, prawda? No i też drogą takiej eliminacji wychodzi na to, że to najprawdopodobniej jest Łukasz, towarzysz Pawła, nazywany też lekarzem przez Pawła, umiłowanym. Na pewno ten sam autor dziejów apostolskich i Ewangelii. No i świadectwa jeszcze historii, tak? Czyli pierwsi tak zwani ojcowie Kościoła, o nich się tak mówi, choć nie do końca lubię to określenie, ale tak się o nich mówi. Oni też składali świadectwo, przypisując tą Ewangelię właśnie do Łukasza, a oni byli bliżej tych wydarzeń niż my dzisiaj. Więc to też jest ważne. To świadectwo z pierwszych wieków też jest ważne. Co jeszcze zapamiętaliście?
No jeszcze jedna rzecz była też zwrócona na to uwaga, że Ewangelia powstała bardzo wcześnie, ponieważ spisywała ją osoba, tak wynika to też z formy spisania dziejów apostolskich, że ona jest bardzo podobna, więc jak gdyby ten sam autor, więc on był uczestnikiem wypraw misyjnych Pawła, przynajmniej części, więc on spisywał rzeczy na bieżąco, więc to nie jest tak, że ta Ewangelia powstała 100 lat później, a ona była jednym z pierwszych pism, które zostały sporządzone po śmierci Mesjasza, także to też było wspomniane.
Tak, czyli czas napisania, no właśnie, śmiało można powiedzieć, że przed zburzeniem świątyni, a nawet sporo wcześniej, bo dzieje apostolskie, Ewangelia wcześniej. No nie może być inaczej, skoro w dziejach Łukasz powołuje się na wcześniejsze pismo, czyli na Ewangelię. Dokładnego roku nie podamy, ale to jest wczesna, to jest normalna data po prostu. Dzisiaj się mówi, jak wejdziecie na Wikipedię, to będą trzy rodzaje. Wczesna data, taka późniejsza i bardzo późna. To jest normalna data, nazywana dzisiaj wczesną datą spisania. No. Skoro żyli naoczni świadkowie, od nich autor, czyli Łukasz, się dowiadywał tego wszystkiego. Prawdopodobnie już miało całość lub fragmenty Ewangelii Mateusza i Marka. No to musiało się dziać na bieżąco, a nie kiedyś tam kilkadziesiąt lat później, czy kilkaset lat później, jak niektórzy próbują wmawiać. Słuchajcie, no ale no właśnie, to mamy autora. Kto jest adresatem? Do kogo jest ta Ewangelia skierowana?
Dostojnik, pewnie zdrowie.
To jest w pierwszej kolejności, tak? Ktoś, kto prawdopodobnie istniał, żył, dostojnik Teofil, ale też, jak rozmawialiśmy, jego imię, przyjaciel czy miłujący Boga, i też to może być takie podwójne użycie, jak gdyby, tego słowa, bardzo mądre, tak? Czyli bezpośrednio do kogoś, ale też do każdego, kto miłuje Boga, czyli również i my dzisiaj jesteśmy adresatami. A jaki cel?
Żeby utwierdzić tym wszystkim Teofila. To, co usłyszał i miało być też ważne dla wszystkich wierzących.
Abyś nabrał pewności co do tego, czego cię nauczono. I zobaczcie, ten cel pasuje również i dzisiaj do nas. Czyli gdybyśmy mieli wszystkie pisma i jeszcze na koniec dostajemy Ewangelię Łukasza, żeby nabrać pewności co do tego, czego już nas nauczono, prawda? I Ewangelia Łukasza rozszerza, już widzimy to na samym początku, te wiadomości wszystkie odnośnie, całą historię odnośnie Mesjasza, odnośnie Pana Jezusa Chrystusa, ona rozszerza. Bardzo mądrze Łukasz uzupełnia to, czego nie ma w Ewangelii Mateusza, Marka. Jana zostawiamy, bo Jana jest osobną Ewangelią, nie synoptyczną i jej cel jest troszeczkę inny. Także pięknie te trzy Ewangelie się ze sobą uzupełniają. A że Łukasz jest bardzo szczegółowy, drobiazgowy, konkretny, jest dzisiaj nie przez przypadek uznawany przez nawet niewierzących historyków za bardzo dobrego historyka. I ci, którzy się liczą, słuchajcie, jako historycy, nie odrzucają Łukasza tylko dlatego, że to jest Biblia, więc oni tego nie przyjmą. Nie, oni patrzą, sprawdzają i okazuje się, też może te fragmenty będziemy mieli, a może nie, już tego jeszcze teraz nie wiem, że w wielu miejscach, czy w kilku miejscach, w których zarzucano, że tu Łukasz się myli co do jakiegoś króla, Heroda i tak dalej, a potem okazywało się, że gdzieś tam na wykopaliskach znaleziono jednak jakąś monetę, jakąś rzecz i okazuje się z datą, i okazuje się, że miał rację. Tylko my dzisiaj tego nie wiemy. Łukasz, tak jak sam to opisuje, słuchajcie, no wielu się podjęło to słowo tutaj sporządzić, można też tłumaczyć jako uporządkować. Toruńskiej jest uporządkować. Wielu podjęło się uporządkować opis tych wydarzeń. Więc i ja też to zrobiłem. Tylko słuchajcie, tych wielu, nie mamy ich w Biblii, tak? Mamy oczywiście Mateusza, Marka, ale tych innych wielu to nie ma. Oni próbowali, ale nie do końca to tak wyszło. A Łukaszowi wyszło. Dlaczego Łukaszowi wyszło?
Duch Święty go prowadzi.
Właśnie, bo za tym stał Duch Święty. Na tym polega natchnienie Słowa Bożego od nienatchnienia jakichś dzieł, listów, których w Biblii nie ma. A zostały napisane też bardzo wcześnie. To nie tylko, wiecie, nie tylko Paweł, nie tylko Piotr. Inni też, słuchajcie, pisali, tak? Natomiast one nie zostały. Były ważne, ale nie natchnione Duchem Świętym, nie znalazły się w kanonie Pisma Świętego. No dobrze, więc idziemy dalej, no i patrzymy, w jaki sposób Łukasz chce nas utwierdzić w tym, co już wiemy, przypomnieć to, co już wiemy, może coś uzupełnić, o czym zapomnieliśmy. Dzisiaj przeczytamy sobie, słuchajcie, wersety od pierwszy rozdział, wersety od 5 do 25. Ten cały fragment, mam nadzieję, że nam się uda. Jeśli nie, to przerwiemy, ale myślę, że powinno nam się udać tak w miarę sprawnie. Nie będziemy, słuchajcie, aż tak szczegółowo analizować, sam siebie pilnuję, jak przy Ewangelii Mateusza. I tak dużo czytać też pewnych rzeczy, które tutaj tego dotyczą, bo wtedy nam to wyjdzie jak gdyby znowu bardzo, bardzo podobnie. Ja tak nie chcę, żeby tym razem przy Mateuszu tak było. Teraz chcę troszeczkę inaczej i muszę się sam pilnować, żeby tutaj za dużo tego materiału nie przygotowywać. Mam nadzieję, że to się uda. Przeczytajmy. Od 5 do 25.
Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany Abiasz. Miał on żonę i jedną z córek Arona, której na imię było Elżbiet. Oboje byli sprawiedliwi w oczach Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i nakazów Pana. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna i oboje byli w podeszłym wieku. A gdy pełnił służbę kapłańską przed Bogiem w kolejności swojej zmiany, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego, padł na niego los, aby wejść do świątyni Pana i palić kadzidło. A cała rzesza ludzi modliła się na zewnątrz w czasie kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. I przeraził się Zachariasz na jego widok i ogarnął go strach. Lecz anioł powiedział do niego: nie bój się, Zachariaszu, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele, i wielu będzie się radować z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, nie będzie pił wina ani mocnego napoju i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. I wielu z synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On bowiem pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy. I powiedział Zachariasz do anioła: o czym to poznam, bo ja jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku. A anioł mu odpowiedział: ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie i przynieść ci tę radosną nowinę. I będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, dlatego że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. A ludzie czekali na Zachariasza i dziwili się, że tak długo przebywa w świątyni. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w świątyni, bo dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił do swego domu. Po tych dniach Elżbieta, jego żona, poczęła i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi.
Dziękuję bardzo. Słuchajcie, no te informacje, które są tu podane, mamy tylko w Ewangelii Łukasza. Mogą gdzieś tam być nawiązania do tych informacji, natomiast taki szczegółowy opis jest tylko tutaj. Czy to, co już mówiłem na poprzedniej lekcji, że Łukasz postanowił, tak, zacząć opowiadać o Mesjaszu, o Jezusie Chrystusie, ale od zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela. Jakże to jest ważna informacja, ważne informacje, i dzisiaj sobie o tym właśnie powiemy. Popatrzmy, 5, 6, 7 werset, tak? Czyli Łukasz powołuje się, określa chronologię, zobaczcie, i czas, kiedy to się dzieje. Za dni Heroda, króla Judei, tu najprawdopodobniej chodzi jeszcze właśnie o Heroda Wielkiego, który też miał udział swój w budowie, odnowie świątyni. Za dni Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz i zobaczcie, szczegółowo podaje, z jakiej on był zmiany. Ze zmiany Abiasza. I teraz słuchajcie, no właśnie, gdybyśmy to przeprowadzali tak jak przy Ewangelii Mateusza, to już byśmy sięgali do Starego Testamentu, do pierwszej księgi Kronik. Stamtąd byśmy zaczęli, byśmy sobie popatrzyli o tym, ale nie będziemy tego robić. Jeżeli ktoś chce sobie o tych zmianach, jak to się wszystko zaczynało, to kapłaństwo i która była ta zmiana Abiasza, jak to wyglądało, no to musi zacząć od 24 zmiany kapłańskie w pierwszej księdze Kronik. Tam trzeba zerknąć i sobie szczegółowo to sprawdzić. Ja o tym mówić nie będę. Natomiast mamy, zobaczcie, podane tu informacje bardzo szczegółowe. Jeszcze co do Heroda. Herodów mamy 4 w Biblii opisanych. Herod Wielki, Herod jego syn bodajże Antypas i potem jeszcze 2 innych Herodów. To ja tylko przypominam, bo też to przy Mateuszu szczegółowo omawialiśmy. Teraz też tego robić nie będziemy. Natomiast Herod to było jak gdyby taka nazwa, funkcja tego króla Judei. Nadawana, słuchajcie, no, pod niewolą rzymską. Pamiętajmy o tym. Także jak ktoś chce też więcej o tym, no to musi sobie doczytać też na innych stronach związanych z historią, albo sięgnąć po Ewangelię Mateusza, tam po początkowe lekcje i tam też o tym mówimy więcej. Natomiast chronologię mamy tutaj, słuchajcie, podaną i te postacie, które nam się tutaj pojawiają, to jest bardzo ważne w Ewangelii Łukasza. Łukasz jest dość drobiazgowy. No i zobaczcie, że sam był kapłanem, ale też dodatkowo jego żona Elżbieta była też z rodu kapłańskiego. To słuchajcie, no było bardzo duże błogosławieństwo dla nich, że byli takim właśnie małżeństwem. On był kapłanem i ona była też z rodu kapłańskiego. No i teraz się tak, szósty werset, dowiadujemy, jacy oni byli, jak postępowali. Co to znaczy nienagannie?
Według przykazania
wszystkie. No jak jest napisane?
Wszystkie przykazania.
A jakie to były przykazania? No to byli Żydzi, więc słuchajcie, nie inne prawo, jak prawo mojżeszowe. Więc sprawiedliwi w oczach Boga, tak? Czyli Łukasz, takie otrzymał, słuchajcie, informacje. Zobaczcie, pod natchnieniem Ducha Świętego o tym mówi, że byli oni sprawiedliwi w oczach Boga. Dlaczego? Bo nienagannie postępowali według wszystkich przykazań. Czy to znaczy, że nie popełniali grzechów? A może nie popełniali? A skąd wiecie? No, a tak patrząc na tekst właśnie. Skąd wiemy, że jednak grzechy popełniali? No? Co to znaczy być nienagannym według wszystkich przykazów i nakazów Pana? A co trzeba było robić według prawa mojżeszowego? Oczyszczać się z grzechów, składać ofiary za grzeszne. Więc oni też to robili, słuchajcie. Dlatego byli sprawiedliwi w oczach Boga. Bo ci, którzy tego nie robili, bo po co? Ja jestem sprawiedliwy, ja nie popełniam grzechów, ja nie muszę składać ofiar za grzesznych, prawda? Taki człowiek nie był sprawiedliwy w oczach Boga. Oni byli właśnie dlatego, że wszystko to robili. I wtedy, kiedy zgrzeszyli, bo słusznie mówicie, tylko Jezus Chrystus był człowiekiem sprawiedliwym w tym sensie, że nie zgrzeszył nigdy i Biblia o tym mówi. Żaden inny człowiek nie ma takiego, kto by nie zgrzeszył. Więc oni też. Ale właśnie dlatego, że przestrzegali całego prawa, dlatego Bóg patrzył na nich jako na sprawiedliwych. To jest wszystko, słuchajcie, bardzo ważne. Jeszcze dopowiem tylko, że tych kapłanów, słuchajcie, to mogło być wtedy, uwaga, nawet 20 tysięcy ze wszystkich zmian. I jak się tam pomnoży po prostu, i Józef Flawiusz też o tym pisze w swoim dziele. Ja nie wiem, czy rzeczywiście było ich tak dużo, natomiast te zmiany to, słuchajcie, ostatecznie doprowadziło do tego, że żeby być przy tym ołtarze kadzenia, o którym zaraz sobie jeszcze powiemy, to słuchajcie, to raz w życiu się zdarzało takiemu kapłanowi, żeby on tam mógł być. To nie tak, że co chwilę. Bo nie mówimy o arcykapłanie, tylko mówimy o kapłanach. Więc ich było, słuchajcie, bardzo wielu z tych wszystkich zmian.
Raz w życiu zapalić ogień, tak gdzie dalej.
Tak, tak.
Tak, to było wyjątkowo.
Tak, to była bardzo wyjątkowa sytuacja. Rzadko komu zdarzało się, żeby dwa razy mógł to uczynić. Bo jeszcze jak był ze swojej zmiany, to jeszcze ta zmiana, jak tu przeczytamy dalej, były ciągnięte losy, co ma robić. I tam doczytałem w komentarzach, tam trzy rzeczy były i między innymi właśnie sprzątnięcie, tak, i kadzenie, tak, tak.
Czyszczenie ołtarza, pokropienie krwią.
Tak. I oczywiście
drugi to był los rzucany na przygotowywał ofiarę i trzeci wchodził właśnie kadzić ten ogień.
Więc kilka rzeczy było, ale to też księgi mojżeszowe o tym, słuchajcie, mówią. My też szczegółowo, tak, dziękuję Robert, szczegółowo nie będziemy jakby aż w to wnikać, ale miejcie świadomość, że to, co robi, to, co będzie robił Zachariasz, to jest słuchajcie, no, to taki zaszczyt dla niego wielki, że prawdopodobnie raz w życiu go taki spotkał.
Padł na los.
I los spadł, właśnie. Ale zobaczcie siódmy werset, co mówi. No to jak to? Elżbieta była niepłodna. Byli sprawiedliwi, nienaganni. To wytłumaczcie mi to. No ale jak
może
to?
Może byli nienagani, to nie dawał poradzi, żeby do mnie dziecko.
No właśnie.
Z jakimś celu nie mieli, żeby może czekać na nie.
No ale wiecie, a niektórzy uważają inaczej, nawet dzisiaj, tak? No właśnie. No właśnie.
Była niepłodna do czasu.
No właśnie. Zobaczcie, to prawda, Bóg obiecywał dla tych, którzy postępowali zgodnie z prawem, błogosławieństwo, tak? Dla tych, co nie postępują, przekleństwo. Ale widzimy tutaj, mamy jakby taką trochę taki zgrzyt, jakby taką trochę sprzeczność, nie? Która występuje, tak? Ale ona nam się wyjaśnia, tak jak Darek przed chwilą powiedział, do czasu. Czyli to, że Elżbieta była niepłodna, a teraz już oboje byli w podeszłym wieku i już te szanse na potomka były coraz mniejsze, to nie znaczy, że Bóg nie miał w tym swojego celu. Czyli wyraźnie, słuchajcie, możemy już teraz powiedzieć, że da się to zestawić razem. Jest cel w tym, że nie mieli jeszcze dzieci, ale to nie przeczy temu, że byli sprawiedliwi w oczach Boga. Czyli niepłodność Elżbiety nie wynikała z jej grzechu, bo przeczyłoby to wcześniejszemu wyrażeniu, co Łukasz, myślę, słuchajcie, to jest bardzo ułożone w swojej kolejności. Najpierw świadectwo, jacy byli, a potem dopiero, że Elżbieta była niepłodna i nie mieli dzieci, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to nie było z powodu grzechu.
Była podobna do Sary.
Mamy tutaj kilka, słuchajcie, podobieństw, no i też o nich sobie powiemy. Czyli słuchajcie, ich sprawiedliwość nie sprawiła, że doświadczali wyłącznie Bożych błogosławieństw, bo pamiętajmy, że niepłodność dla kobiety wówczas, dla małżeństwa, tak jak później mówi to Elżbieta, to była hańba. To nie było coś takiego normalnego, jak dzisiaj często tak jest, gdzie nawet małżeństwa, a my nie decydujemy, my nie chcemy w ogóle mieć dzieci i spoko. I nikt nie mówi, że to jest dla nich jakaś hańba, tak? To się wszystko zmieniło. Wtedy było zupełnie inaczej. Wtedy było małżeństwo, tak? I celem, tak, żeby mieli dzieci. A oni dzieci nie mieli. A modlili się do Boga, żeby mieć. Więc potem Elżbieta mówi, że Bóg zdjął ze mnie tą hańbę wśród ludzi. Prawda? Do tego jeszcze wrócimy. No właśnie, dodatkowo byli w podeszłym wieku. Dosłownie posunięci w swoich dniach. Tak to dosłownie należy przetłumaczyć. Posunięci w swoich dniach. No, ale to, co było właśnie traktowane jako przekleństwo, brak potomstwa i błogosławieństwo jako właśnie mają dzieci, ale też widzimy historię Anny chociażby, tak, która też nie mogła mieć dzieci, a Bóg się nad nią litował i zrodziła Samuela. Mamy Sarę, która w podeszłym wieku, też po zapowiedzi Bożej, urodziła Abrahamowi Izaaka. Także mamy, słuchajcie, kilka przykładów w Biblii, jest nawet więcej, które pokazują, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Podeszły wiek, niepłodność, to zresztą Bóg mówi w swoim słowie, w innym miejscu, że to ja zamykam i otwieram łono.
Co ciekawe, ludzie patrzą z perspektywy tego, co jest. A Bóg patrzy z perspektywy całości. Więc dla Boga ona miała dziecko, a dla ludzi dopiero kiedy zaszła w ciążę, to się okazało. Czyli inaczej jest z perspektywy Boga, inaczej z perspektywy ludzi. Dlatego też ona mówi, że między ludźmi zdjął hańbę.
Ale zauważcie, że Łukasz podaje to z jednej strony, kiedy trzeba, podaje z perspektywy Boga, sprawiedliwi, ale z drugiej strony podaje, była niepłodna. czyli z perspektywy ludzkiej. Kiedy trzeba tak? Kiedy trzeba tak. Do tego czasu, zanim nie poczęła Jana, była niepłodna, czyli chcieli mieć dzieci, współżyli ze sobą w małżeństwie, a dzieci nie było, dowiadujemy się, Bóg zamknął jej łono.
Też wiele mówi o nich, że pomimo, że nie mieli dzieci, też nie znali przyszłości, to nie wpływało na ich gorliwość i posłuszeństwo.
Prawda?
Wiele o nich mówi też. To wiele mówi o ludziach, bo niektórzy się zniechęcają, obrażają, nie mają motywacji. W ich życiu było inaczej.
Boże, jeśli dokonasz cudu, to ja się deklaruję, zobowiązuję, że już będę robił to. A jeśli nie, no to będzie różnie, no. Czasami gdzieś tam takie myśli, wiecie, mogą chodzić po głowie, a może niektórym chodzą. No to przykład tutaj Zachariasza i Elżbiety pokazuje nie tak. Byli nienaganni, przestrzegali prawa, pomimo trudnej sytuacji, w jakiej byli. A tym bardziej, zobaczcie, on kapłan, ona z rodu kapłańskiego, a nie mają dzieci. I ludzie patrzą na nich, niektórzy wilkiem, bo ludzie są różni. I dlaczego? A Bóg daje świadectwo o nich najlepsze.
I dopowiadają sobie, co chcą.
Tak, no, jak szli z Panem Jezusem uczniowie i pytali, kto zgrzeszył, że jest ślepy? On czy jego rodzice? A Pan Jezus mówi? Ani on, ani rodzice. Ale oni mieli w głowie, że musi być to związane z grzechem. Także myślę, że Zachariasz i Elżbieta nie mieli łatwo. A mimo to trwali w nienaganności przed Bogiem. 8, 9, 10 werset. To, co już powiedzieliśmy, tak? Czyli pełnił Zachariasz służbę kapłańską przed Bogiem według kolejności swojej zmiany. I potem, zgodnie ze zwyczajem urzędu kapłańskiego, padł na niego los, żeby to on konkretnie wszedł do świątyni i palił kadzidło, czyli był przy ołtarzu kadzidlanym. O tym ołtarzu, jeśli ktoś chce, to może przeczytać sobie o spalaniu kadzidła w drugiej księdze Mojżeszowej, 30 rozdział. Tam trzeba zacząć jak gdyby szukania tych informacji. My tego dzisiaj robić nie będziemy. Reszta w czasie kadzenia czekała na zewnątrz i modliła się. Idziemy dalej. 11, 12, 13 werset.
Wtedy ukazał mu się anioł Pana stojący po prawej stronie.
Ciekawa sytuacja jest, bo przez 400 lat nic się nie działo. Nie było żadnych proroctw do Izraela, żadnych anielskich posłów, czy coś tego. A tutaj mamy właśnie pojawienie się anioła, taki dodatku, który mówi z imienia, kim jest. Także już jest, dzieje się coś poważnego, no, można powiedzieć, według mnie.
A może Zachariasz, wiecie, to był taki... Nie, może to był taki standard, że się spotyka anioła tam przy ołtarzu kadzenia. Stojącego, zobaczcie, po prawej stronie ołtarza kadzenia. Łukasz jest dokładny, nie? No chyba nie był.
Warto przypomnieć też, że taka służba niektórym kapłanom zdarzała się tylko raz w życiu przy tej ilości zmian.
To mówiliśmy.
To warto teraz jeszcze raz to powtórzyć, że nie dość, że wypadł na niego los, to być może to była jedyna okazja, bo i jeszcze takie wydarzenie.
Na czym się skupiał? Zastanówmy się chwilę. Na czym się Zachariasz skupiał, pełniąc tą funkcję?
Żeby dobrze to wszystko zrobić. Dołożyć wszelkich starań. Wyjątkowy zaszczyt, więc nie można tego popsuć.
Słuchajcie, popsuć to można było paść martwym, gdyby ktoś tam coś zrobił źle. Także to było bardzo odpowiedzialne, zaszczytne. Być może raz w życiu to mu się wydarzyło. Nie sądzę, żeby się spodziewał tam anioła i nie sądzę, żeby się spodziewał tego, co anioł do niego powiedział. Pamiętajmy, że no i czytamy, tak, że przeraził się Zachariasz na jego widok i ogarnął go strach. To nie był standard. To było coś, czego zupełnie się nie spodziewał. Pamiętajmy, że Żydzi czekali na Mesjasza. To był główny jak gdyby cel wszystkiego, co robili w świątyni, prawda? Oni oczekiwali na Mesjasza, więc to, co jeszcze zapowiada mu anioł, też jest kompletnie to, czego się nie spodziewa. Ale patrzmy po kolei. Co robi anioł, kiedy Zachariasza ogarnął strach, przeraził się na widok anioła?
Uspokaja.
Nie bój się. Pierwsza rzecz. Pamiętacie, Pan Jezus też nieraz mówi, nie bój się, nie bój się. W Biblii wiele razy czytamy, kiedy Bóg chce uspokoić człowieka, który jest przerażony danym widokiem, to Bóg wie, jak to zrobić. Bóg wie, jak to zrobić. No, nie bój się, Zachariaszu, ale co dalej?
Twoja modlitwa została wysłana.
Ale która modlitwa? Zachariasz jako kapłan wiele modlitw zanosił do Boga i nie podejrzewam, że skupiał się bardziej nie na sprawach prywatnych, a bardziej na sprawach dotyczących prawa, dotyczących Mesjasza, nadejścia i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nie bój się, bo twoja modlitwa została wysłuchana. Elżbieta, twoja żona, urodzi ci syna, którego nadasz imię Jan. Ja myślę, że Zachariasz był w wielkim szoku, widząc anioła i jeszcze słysząc te słowa, które on do niego mówi. Pamiętajmy, byli już w podeszłym wieku. Nie wiemy, jak było z tymi modlitwami. Wiele lat zapewne modlili się. Jaka była intensywność tych modlitw. Siłą rzeczy, kiedy człowiek, ja tak myślę, tak już całkowicie po ludzku, że kiedy człowiek, i ta jest informacja, no i byli już w podeszłym wieku, prawda? Więc siłą rzeczy, jak gdyby tak po ludzku, szanse na to spadały z roku na rok. Więc wtedy często tak jest, że i też intensywność modlitw wówczas spada, bo po ludzku jest to niemożliwe. W zachowaniu Zachariasza też to, słuchajcie, widać. Czyli anioł, słuchajcie, ukazuje mu się... no zobaczcie, tu jest napisane, że po prawej stronie ołtarzu kadzenia, a ja w notatkach piszę: anioł stojący po lewej stronie ołtarza kadzenia. Patrzcie, jaki jestem dokładny i całkowicie przestawiam, już poprawiam. Łukasz jest dokładny, a jak przekręcam tutaj Jono. No, muszę się... Muszę się skupić. Mi chodzi o precyzję Łukasza, nie? Niby to bez znaczenia, ale zobaczcie, jak on to wybadał. Jak on to sprawdził, że nawet jak ktoś mu powiedział, i anioł mu się ukazał. Gdzie stał? Po tej stronie. I on to relacjonuje. Ciekawe, prawda? Bo Łukasz tego sobie nie wymyśla. On wie to od naocznych świadków. Więc ja też nie mogę tutaj tego zmienić. Był to, słuchajcie, anioł Gabriel, jak dowiadujemy się za chwilę. On sam się nam tu przedstawi, tak? Zobaczcie werset 19, prawda? W 19 wersecie on się... sam przedstawia. Ja jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem i zostałem posłany, aby ci przynieść tę radosną nowinę. Już, więc nie byle kto. No właśnie. To jest ten sam anioł, który, jak będziemy czytać dalej w Ewangelii Łukasza, w 26 wersecie, tak, to ten sam anioł, to jest posłaniec Boży i zostanie posłany do Nazaret i będzie zwiastował Marii odnośnie narodzenia Mesjasza. To jest ten sam posłaniec Boży, anioł. Gdzie jeszcze go, słuchajcie, spotykamy w Biblii? Daniela. Studiowaliśmy Księgę Daniela i tam pojawia się Gabriel, też przedstawiony z imienia i nazwiska, jak to my dzisiaj mówimy. I to nie jest przypadek, słuchajcie, niewielu, tylko Gabriel i Michał są przedstawieni jako anioł i archanioł Michał z imienia, tak. Innych nie mamy.
I mają swoją rolę do spełnienia.
I mają swoje role, tak, do spełnienia. I teraz słuchajcie, to, że jest to anioł Gabriel, to, że on również objawił się Danielowi, to nie jest przypadek. Zerknijmy. Ja nie mam tu zapisane, ale trzeba tutaj zerknąć. Spójrzmy na rozdział, tam jest w 8 i w 9 rozdziale, ale spójrzmy na 9 rozdział Daniela. bo tam, nie wiem czy pamiętacie, pojawia się proroctwo 70 tygodni. Która strona?
960.
Nie wszyscy naraz. 960, tak? 960, bo zlało mi się w uszach. Dobrze, i tam mamy pod koniec 9 rozdziału, słuchajcie. 21 werset. Gdy jeszcze mówiłem w modlitwie, oto mąż Gabriel, którego widziałem w widzeniu na początku, przyleciał śpiesznie, dotknął mnie w czasie ofiary wieczornej i wyjaśniał, tak, wszystko. I on też wyjaśnia, słuchajcie, proroctwo 70 tygodni. Nie będziemy go dzisiaj oczywiście całego przypominać, ale to jest rozciągnięte w bardzo długim czasie to proroctwo, ale jego, słuchajcie, kwintesencją, zobaczcie, po 62 tygodniach zostanie zabity Mesjasz, lecz nie za siebie. Czyli Gabriel zapowiedział Danielowi tutaj, no i nam teraz, bo w księdze Daniela to czytamy, zapowiedział przyjście Mesjasza i śmierć Mesjasza. I to, co się będzie działo później. To ten sam posłaniec Boży to zapowiada. Warto to, słuchajcie, zapamiętać. Czyli 8-9 rozdział Daniela, jeśli chodzi o posłańca Bożego Gabriela, trzeba sobie wtedy przypomnieć. Czyli zapowiedź nadejścia Mesjasza, ale tutaj Gabriel zapowiada, słuchajcie, coś innego. Ale jest to bezpośrednio powiązane ze Zbawicielem. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Wiecie, co oznacza Jan? Johannes. To oczywiście z hebrajskiego jest, ale oznacza Pan się zmiłował. Słowo 2491 w systemie Stronga. Pan się zmiłował. To oznacza słowo Jan, czyli nie dość, że zapowiedź narodzenia, to jeszcze jakie imię ma mieć. I nie podlega to, słuchajcie, dyskusji czy jakimś negocjacjom. Dobrze, wersety dalej czytamy, 14 do 17. Patrzymy. Narodzi się Jan, no i co?
Będzie to dla ciebie radość i wesele. I wielu będzie się radować z jego majątku.
Dla ciebie i tym samym dla twojej żony. Tak, będzie to radość do wesele. Słuchajcie, no czekali na to tyle lat. Modlili się o to, o upragnionego potomka, tak, syna, córkę, żeby mieć dziecko.
Już nawet sam fakt dla żony, że to nie jest jakieś przekleństwo to, że ona jest gospodyni.
Dlatego, tak, dlatego ona to powie na końcu, prawda, tutaj. Ale nie tylko wy będziecie się radować z tego. Ale też wielu innych. Dlaczego?
Nawróci się do Pana i Bóg.
Będzie wielki Bóg.
Tak, po kolei patrzymy, prawda? Po kolei. Jakie mamy tu informacje? Pierwsza będzie wielki w oczach Jahwe. Ten, kto się narodzi, będzie wielki w oczach Jahwe. Nie będzie pił wina ani mocnego napoju, zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Co do picia wina, mocnego napoju, że nie będzie, tak, najprawdopodobniej chodzi to o śluby naziratu i też możecie sobie zapisać, jak ktoś chce szczegółowo spojrzeć na to, 4 Mojżeszowa, 6 rozdział, tam jest szczegółowo o tym podane, bo wtedy taki ktoś jest oddzielony dla Pana.
Jak Samson.
I mam ten właśnie przykład, jak na przykład historia Samsona. Wiele na to wskazuje, że Jan właśnie tym naziratem był objęty. Tak, śluby naziratu, ale dzisiaj nie będziemy takich rzeczy studiować. To trzeba sięgnąć do innych studiów biblijnych albo zacząć od przeczytania 4 Mojżeszowa, 6 rozdział.
Od urodzenia trzeba robić.
Tak, tak.
Od urodzenia.
Tak, już z matką to było związane, tak, ale to są szczegóły, w które ja nie chcę wchodzić. Ale była zapowiedź, że nie będzie przez całe życie pił wina ani innego mocnego napoju. I co? Zostanie, słuchajcie, napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. przypominam tylko, to nie jest chrzest Duchem Świętym, który dopiero po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa nastąpiło zesłanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Nie. Są postacie w Biblii, które były napełniane Duchem Świętym, bo były wyznaczone do określonych, ważnych zadań przez Boga. To zadanie jest bardzo ważne, bo on poprzedza nadejście Mesjasza.
Jeden tylko taki jest.
Tylko jeden taki Jan Chrzciciel tak się urodził.
Tylko misja taka była.
Więc w tym znaczeniu, napełniony Duchem Świętym w łonie swojej matki, tu nie chodzi o ten chrzest Duchem Świętym, który następuje, dowiadujemy się o nim później. I co? 16 werset. Czyli jego misja ma być skuteczna. Jego misja ma przynosić owoce w postaci tego, że wielu synów Izraela nawróci się do Boga. Czyli wiemy, że Izrael miał problem, tak? Tak jak Robert wspomniał, 400 lat nikt do nich nie przemawia. Ostatnie proroctwa były mniej więcej 4 wieki wcześniej. A tutaj Bóg posyła proroka Jana i Bóg bezpośrednio odzywa się do Izraela, a oni czekają na Mesjasza. Mają problem w tym czekaniu. Nie wszyscy są posłuszni Bogu, to wiemy z Ewangelii Mateusza, z tych rozmów Pana Jezusa z ludem i z faryzeuszami uczonymi w Piśmie. On bowiem pójdzie przed nim, no właśnie. Przed kim? Nie strzelamy. Patrzymy w tekst. Bo to Sylwia był teraz strzał.
W 16 jest, że wielu z synów Izraela nawróci się do Pana i Boga.
I Ola patrzy w tekst, a ty strzelasz. On bowiem pójdzie przed nim, czyli zgodnie z tekstem, przed Panem ich Bogiem. Ciekawe, prawda? A kto przyszedł po Janie Chrzcicielu?
Mesjasz.
Kolejny dowód na to, że Jezus Chrystus jest Panem Bogiem. Oczywiście świadkowie Jehowy i inni będą tutaj, wiecie, rozmywać to i podawać inaczej. Ty źle to rozumiesz, złe tłumaczenie i tak dalej. No nie, tłumaczenie jest bardzo dobre, też sprawdzałem w innych tłumaczeniach i wszystko się zgadza. Jeśli tylko uznajemy Pana Jezusa za Boga Jahwe, który przyszedł w ciele. On bowiem pójdzie przed nim. To bardzo ważne. W duchu i... Przepraszam?
Izajasz, 40 rozdział.
Tak, tak, za chwilę przeczytamy już, tak. Już właśnie... Już do tego idziemy. On bowiem... Przepraszam, w duchu i mocy Eliasza... Nie będzie Eliaszem, ale w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lub gotowy. No i teraz Łukasz też sobie tego, słuchajcie, nie wymyśla, ani z tych relacji naocznych świadków to nie jest, słuchajcie, wymyślone. Przeczytamy kilka miejsc teraz. Najpierw to, co Darek już właśnie zapowiedział. Izajasza, 40 rozdział, zobaczcie. Najpierw. Czterdziesty rozdział Izajasza, wersety 1-3.
Pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Przemawiajcie do serca Jerozolimy. Wołajcie do niej, że dopełni się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki Pana dwójnasób za wszystkie swoje grzechy. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga.
Pamiętacie, co Jan powiedział o sobie? Jestem głosem wołającego na pustyni, tak? Prostujcie drogi Pańskie. Czyli spełnia się proroctwo Izajasza. Właśnie spełni się na tym zapowiedzianym Janie.
Warto jeszcze jedną może rzecz zwrócić uwagę. Ponieważ... jeśli weźmiemy służbę kapłańską, to tak jak wspomnieliśmy wcześniej, często kapłani całe życie uczyli się i czekali na ten moment, kiedy będą mogli wejść do świątyni, żeby stanąć przed Panem. I to było czasami całe życie swoje na to poświęcali, bo jednym udawało się wcześniej, a innym czasami pod koniec życia. A byli tacy, którzy nigdy tego nie dostąpili przywileju, bo wcześniej zmarli. Natomiast tu jest wyjątkowa sytuacja. Jeszcze za chwilę, jak skończymy ten fragment, chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę. A tu mamy zapowiedź człowieka, kapłana Nazirejczyka, który nie będzie czekał na wejście do świątyni. On będzie chodził przed obliczem Pana. To będzie ktoś wyjątkowy, ponieważ on nie będzie czekał na swoją kolejkę. To jest coś wyjątkowego i dla kapłana, ojca, taka informacja, gdyby spatrzmy z perspektywy kapłana, nie z naszej perspektywy, bo my jak gdyby nie rozumiemy pewnych kwestii, bo nie żyjemy tak jak oni, ale dla niego to była informacja wręcz niewiarygodna. Wręcz niewiarygodna, to jest jak sen. Że jego syn nie będzie czekał na swoją kolejkę. Coś niesamowitego.
Jeszcze dwa miejsca, słuchajcie. Malachiasza. To będzie chyba ostatnia, tak? Księga Starego Testamentu. Trzeci rozdział Malachiasza, otwórzcie. Werset pierwszy.
Oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy szukacie. Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie. Oto przyjdzie, mówi Pan z Bogu.
Czyli ten, na którego czekacie, on przybędzie do swojej świątyni. Przybył Jezus do świątyni. Powiedział, nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Wy go szukacie. Posłaniec przymierza, którego wy pragniecie, tak? On przyjdzie. Ale przed nim drogę mój posłaniec, właśnie Jan, zapowiedź Jana, on przygotuje drogę przed moim obliczem, mówi Bóg. Malachiasza 4 rozdział, werset 5 i 6.
Oto poślę wam Eliasza, proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę.
I teraz słuchajcie, czyli zobaczcie, mamy już trzy proroctwa jakby tutaj wskazane o Janie i jego misji. W kwestii Jan sam zaprzeczył, że nie jest Eliaszem. Pamiętamy to, mam nadzieję, z Ewangelii Mateusza, prawda? I Pan Jezus powiedział, słyszeliście, że przyjdzie Eliasz i przyjdzie. Ale też dał świadectwo o Janie. Dał świadectwo o Janie, właśnie. Więc zobaczmy teraz jeszcze, bo też szczegółowo nie będziemy tego omawiać, przy Mateuszu to omawialiśmy, ale dwa miejsca zobaczmy świadectwo Pana Jezusa o Janie. Mateusza, trzeci rozdział. Wersety 1, 2 i 3. Mateusza, trzeci rozdział, wersety 1, 2 i 3.
W tych dniach przyszedł Jan Chrzciciel, głosząc na pustyni judzkiej. Pokutujcie, bo przybliżyło się Królestwo Niebieskie. To bowiem jest ten, o którym powiedziano przez proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie jego ścieżkę.
Czyli to jest pierwsze odwołanie się w Mateuszu. My to dokładnie rozważamy przy Mateuszu, więc nie chcę teraz tego rozbierać na czynniki pierwsze. Ale jest odwołanie się do proroctwa w Mateuszu. I jeszcze zobaczmy Mateusza, 11 rozdział. To już słowa samego Pana Jezusa. 11 rozdział, wersety od 7 do 15.
Gdy odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka ubranego w miękkie szaty? Oto ci, którzy noszą miękkie szaty, są w domach królewskich. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię wam nawet więcej niż proroka, bo on jest tym, o którym jest napisane. Oto ja posyłam mego posłańca przed twoim obliczem, który przygotuje twoją drogę przed tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Jeszcze raz. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela. Ale ten, kto jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, jest większy niż on.
Dalej jeszcze?
A od dnia Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Bo wszyscy prorocy i prawo prorokowali aż do Jana. A jeśli chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. To ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
No właśnie, i tu też powstaje, czyli mamy świadectwo Pana Jezusa o Janie Chrzcicielu. I tu powstaje dla niektórych, którzy pierwszy raz właśnie się z tym stykają, no to też taki zgrzyt może powstać. No to w końcu jak? No to on był tym Eliaszem, czy nie był? Więc zachęcam do, jeżeli ktoś chce szczegółowo na to spojrzeć, do początków lekcji z Ewangelii Mateusza, tam są tytuły, tam są moje komentarze, wtedy takie dłuższe jeszcze robiłem, więc można do tych lekcji po prostu wtedy wrócić, gdzie analizujemy wszystkie miejsca, które o tym mówią. Bo Jan Chrzciciel nie był Eliaszem, przyszedł tak, jak było, w mocy i w duchu, tak? Ale to, co robił, to było ważne. Na to Pan Jezus wskazuje tutaj w swoich słowach. Ale skupmy się, słuchajcie, na tym, że wszystkie proroctwa się spełniły. Anioł to zapowiada, że one się wypełnią. Łukasz to relacjonuje, jak było. A Pan Jezus to, słuchajcie, potwierdza później. Mamy to rozciągnięte w czasie, ale wspaniałe świadectwo o Janie Chrzcicielu w kilku miejscach Biblii. Od Izajasza, Malachiasza, poprzez Ewangelię Mateusza, Łukasza i jeszcze w kilku innych miejscach. Czyli, słuchajcie, wracając tak, do tego fragmentu, Łukasz sobie czegoś tutaj nie wymyśla, tylko podaje, jak ważna, to nie jest tylko sprawa urodzenia syna. To nie jest jakiś tam po prostu syn. Cieszcie się. To już byłoby wspaniałe dla Zachariasza i Elżbiety. Ale jeśli nawet przez moment Zachariasz myślał, no syn, ale ja tutaj teraz, my Mesjasza oczekujemy, to za chwilę ma informację, ale to jest powiązane bezpośrednio z nadejściem Mesjasza. Anioł nie zostawia go, słuchajcie, tutaj w niepewności. A Zachariasz jako kapłan prawo i proroctwa znał. Więc zobaczcie, jakiego szoku musiał dostać w tym, słuchajcie, takim pozytywnym sensie, słysząc to wszystko, te wszystkie zapowiedzi. I to wszystko naraz dostaje te informacje. Niesamowite, słuchajcie. Niesamowite rzeczy się tutaj zbiegają w historii zbawienia. To, co poprzedza nadejście Mesjasza. I przejdziemy zaraz dalej, chyba że Darek
tak,
chciał teraz
jeszcze. Chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo ona może mieć wpływ, przynajmniej dla mnie, ona ma wpływ na zrozumienie dalszego, jak gdyby, toku rozumowania Zachariasza. Człowiek, który bierze udział w służbie, która jest kluczowa dla funkcjonowania i poprawnego funkcjonowania Izraela. Skoro był człowiekiem pobożnym, to wyklucza możliwość, że on nie czekał na Mesjasza. To była część jego życia, której poświęcił swoje życie, ponieważ on służył w świątyni. I teraz się dowiaduje, myślał, że umrze, a okazuje się, że anioł nie przyszedł zabić go, a przyszedł mu dobrą wiadomość ogłosić. Dowiaduje się, że syn mu się urodzi. I czasami jest tak, że człowiek dowiaduje się, czekali na dziecko. Ludzie. Kobieta zachodzi w ciążę. Są szczęśliwi. Rodzi się dziecko. Ale potem pojawiają się kolejne troski. Co z niego wyrośnie? I troska goni troskę. Natomiast Zachariasz już na początku dowiaduje się, że będziesz miał syna, z którego ty będziesz szczęśliwy, czyli on spełni twoje marzenia. Nie tylko on, będą błogosławieni wszyscy, z którymi się zetknie. To będzie ktoś, kto nie tylko skieruje cię do Mesjasza. Twoja rodzina weźmie czynny udział w misji Mesjasza. I teraz spójrzmy na tego człowieka. To jest, ja siebie próbuję zrozumieć, to jest więcej niż bym oczekiwał. To jest ponad moje marzenia. To jest niewiarygodne. To nie może być prawda. Więc tak jak rodzic bym patrzył, bo to jest tak, no, starasz się wychować dziecko, najlepiej jak potrafisz, ale ty nie wiesz, co z niego wyrośnie. On nie ma tego zmartwienia. Już na wejściu. Zobaczcie, jakie szczęście tego człowieka spotyka i on potrzebuje bardzo długiego czasu, żeby z nim się oswoić, żeby to do niego dotarło w ogóle. Bo my tak to czytamy, no pięknie, proroctwa, ale spójrzmy zrozumieć tego człowieka, spróbujmy go zrozumieć, jak my czasami, no przecież wielu z nas jest rodzicami. I nie mamy trosk swoich, jak te nasze dzieci wychować, żeby one wyrosły jak trzeba, a on ma sprawy z głowy. Tylko tak jeszcze na to chciałem zwrócić uwagę, z tej perspektywy, bo ponieważ to tak trochę przybliża wtedy te osoby tutaj, tego Zachariasza, jego żonę, oni mi są tacy wtedy trochę bliżsi. Lepiej potrafię zrozumieć z perspektywy siebie, który też no, mam córkę, tak? I też pamiętam różne rzeczy, które się działy w życiu, moje troski, zmartwienia. Ja tyle, dziękuję. Chciałem na to jeszcze spojrzeć, żebyśmy zobaczyli jak gdyby ogrom, taką po prostu bombę radości, która... No jest niewiarygodna. To jest za dużo, żeby było prawdziwe.
Przez chwilę go przerosło.
Spójrzmy na reakcję Zachariasza, no, tak?
Myślę, że mnie też by przerosło.
Tak, spójrzmy na tekst, tak? Teraz 18, 19, 20 werset. Teraz właśnie chwilę o tym powiemy. Jaka jest reakcja Zachariasza na to, co usłyszał? Po czym to poznam?
Bo ja jestem
stary, moja żona jest w podeszłym wieku. No właśnie. No i teraz tak staramy się z ludzkiego punktu widzenia Zachariasza zrozumieć jego reakcję. Trudno mu się dziwić temu wszystkiemu. Zresztą nie on pierwszy pyta, a Abraham nie pytał? Też pytał, ale jak to się może stać? Prawda? Dojdziemy później do Marii, która też pytała, ale są różnice. Ale są różnice. O tym dalej będziemy mówić. Są różnice, słuchajcie. Są różnice. Pytanie pytaniu nierówne.
Jak jest różnica, to mi się wydaje, że właśnie z Abrahamem to on nie mówił tak dokładnie, co będzie. Tutaj jest jakby...
Sylwia, nie analizujemy sytuację z Abrahamem teraz szczegółowo, bo musielibyśmy tam pójść, prawda? My tylko tak ogólnie ja przywołuję, tak? Ale nie, jakby nie tak w szczegóły nie będziemy wchodzić. Skupiamy się na tym, co tu jest napisane. Więc Zachariasz reaguje na to w taki sposób, po czym to poznam? Jaki znak? Bo ja jestem stary, moja żona jest w podeszłym wieku, czyli po ludzku to, co zapowiadasz, jest niemożliwe. I teraz, zobaczcie. On spotyka w świątyni anioła. Bardzo możliwe, to co Darek też zauważył, że mogło to oznaczać śmierć, że coś zrobił nie tak. Bóg wysłał posłańca, żeby go zabić.
Poza tym on na początku nie wie, kto to jest. On nie przedstawił mu się na początku, tylko na końcu.
Ale, tak, bo on teraz mu się już przedstawia dokładnie, tak, bo wcześniej nie... My wiemy z opisu, że ukazał mu się anioł, prawda? Ale anioł mówi: nie bój się. Więc teraz zobaczcie, czy Zachariasz mógł się spodziewać tam kogoś innego niż posłańca Bożego w tym miejscu? Myślę, że nie. I on doskonale o tym wiedział. Więc albo przyszedł, żeby mnie zabić, albo przyszedł, żeby coś mi oznajmić. I on mu oznajmia. Czy w tym momencie po ludzku tak. Ale teraz wiecie, z Bożej perspektywy, czy on miał prawo dopominać się o jakiś dowód słów tego, kogo zobaczył przy ołtarzu kadzenia? Tu się zaczyna pewien problem, moim zdaniem. Po ludzku wszystko jak najbardziej, ale aniołowi się to, słuchajcie, nie spodobało. Dlaczego? Bo czytamy o tym, prawda? Co mówi anioł?
Jestem Gabriel, który stoi przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić do Ciebie i przynieść Ci tę radosną nowinę.
Czyli tak, czyli to prawda, że teraz się dokładnie przedstawia, ale ja wskazuję na to, że Zachariasz, słuchajcie, on, to nie chodzi o to, że on neguje, kto to jest. Posłaniec Boży, a może demon tam. No, nie bierze pod uwagę takich rzeczy. Nie sądzę. Nie wchodzę w ogóle w takie spekulacje. Tak? On wie, że to jest Boży posłaniec. Nie wie jeszcze dokładnie, który. Ale wie, że to jest Boży posłaniec. I nie powinien negować tych konkretnych słów. On nie do końca neguje, ale potrzebuje jeszcze znaku. Ale zobaczcie, że wskazuje na taką niepewność. No ja jestem stary, moja żona jest w podeszłym wieku. Na czym się skupia? Na cielesnych aspektach. Czy nie zna historii Abrahama i Sary chociażby? Doskonale zna. Ale weźmy pod uwagę, że on jest tam w sytuacji takiego szoku. No kompletnie się nie spodziewał tego, co zobaczy. Co nie umniejsza w tym momencie jego przewinienia. Bo co mówi anioł? Przedstawia mu się, tak? Że ja jestem ten Gabriel, który stoi przed Bogiem. Słuchajcie, no to jeszcze większy szok. Ten Gabriel, co Danielowi się objawił. A teraz mi, tutaj. Zostałem posłany, aby mówić do ciebie, przynieść ci tę radosną nowinę. I co zapowiada od razu 20 werset? Dlaczego będziesz niemy? Więc słuchajcie, gdyby nie te słowa, że będziesz niemy, tak, to moglibyśmy powiedzieć, no to o, to będzie dla niego ten znak. No bo jest to pewien znak do czasu, aż się urodzi Jan. Jest pewien znak. Chciałeś znaku? Masz znak. Ale są te słowa. Dlatego będziesz niemy. Że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. Więc ja nie będę z Ewangelii Łukasza i ze słowami posłańca Bożego dyskutował. Ja to przyjmuję, że tak jest. Czyli Zachariasz miał chwilę powątpiewania. I za to został ukarany tą niemością do czasu urodzenia Jana. Bo tak mówi Słowo Boże, więc ja to tak przyjmuję. Dlatego, że nie uwierzyłeś moim słowom. Bóg wie, co jest w sercu człowieka, co się kryło za tym, co powiedział Zachariasz. I co ciekawe, słuchajcie, bo potem wiemy, że on nie mógł mówić, ale jeżeli zobaczycie wersety dalej z Ewangelii Łukasza, 62, przeczytajmy do 64.
Pytali więc znakami jego ojca, jak chce go nazwać. A on poprosił o tabliczkę i napisał: Jan jest jego imię. I dziwili się wszyscy. Natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język. I mówił, wielbiąc Boga.
Jeszcze raz 62 werset.
Pytali więc znakami jego ojca, jak chce go nazwać.
Czemu pytali go znakami?
Bo myślę, że nie słyszy.
Słuchajcie, to się już dzieje wiele miesięcy później. On już wiedział, jaki jest jego stan, czy on słyszy, czy nie słyszy. Bardzo możliwe, że on zarówno nie mógł mówić, jak też nie słyszał. Nie jest to wprost napisane, ale z tego 62 wersetu można pośrednio wyciągnąć taki wniosek. I dlatego pytali go znakami. Przecież gdyby słyszał, bo to słowo różnie można zinterpretować, ja tam w komentarzach czytałem. Może być i tak, ale po tym wersecie 62, słuchajcie, bardzo możliwe, że on nie mógł zarówno mówić, jak i słyszeć. Widział, dlatego pytali go znakami. To ma sens dla mnie przynajmniej, ale nie upieram się przy tym, tylko zwróćcie uwagę, że ten 62 werset jest. Ale wracamy tam, gdzie byliśmy. Czyli jest problem z przyjęciem przez Zachariasza tej dobrej, wspaniałej nowiny. Po ludzku ja się mu wcale nie dziwię, ale z punktu widzenia posłańca Bożego przyjmuję to, co jest tutaj napisane. Będziesz niemy, nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy to się stanie. Dlatego, że nie uwierzyłeś moim słowom, które się wypełnią w swoim czasie. Czyli masz znak, o który prosiłeś, ale ten znak jest jednocześnie pewną karą dla ciebie za to, że nie uwierzyłeś. Możemy przejść dalej, czy nie? Ja próbuję po prostu zestawić ten Boży punkt widzenia z ludzkim punktem widzenia. tu, gdzie rozumiem Zachariasza, ale też nie mogę, wiecie, tak, być względem Zachariasza bardziej taki, gdzieś to się mówi, tolerancyjny względem jego zachowania, niż Słowo Boże mówi. Przyjmuję to tak, jak jest napisane. Rozumiejąc całą sytuację, na ile tekst na to pozwala. No i mamy, słuchajcie, jeszcze na koniec wersety 21-25. Co się dzieje, kiedy on tam przebywa, tak?
Czyli na niego czekali, dziwili się, że to...
Czyli był jakiś określony czas, prawda, jaki powinien przebywać, a on tam jest dużo dłużej, więc już się dziwią, co się stało. Pewnie już mają podejrzenie, że może faktycznie coś nie tak i mógł paść martwy, tak? Różne rzeczy mogły się wydarzyć. Ale on wychodzi. Wychodzi, ale nie może mówić. Nie może przekazać im tego, co chce im powiedzieć, czego doświadczył w świątyni. Ale oni zrozumieli, tak, że miał widzenie. Po czym to poznali? Tak. Czyli on w jakichś gestach, w jakichś znakach, tak, wskazał na to, że miał widzenie. Tam i oni wizję, widzenie tam właśnie. I oni zrozumieli, że tak faktycznie było. No i stała się rzecz. Wszedł człowiek, który mógł mówić, wychodzi kapłan, który nie może mówić. No to znak dla wszystkich, słuchajcie, że musiał tam faktycznie to widzenie mieć. Nikt tego, słuchajcie, nie negował. Gdy skończyły się dni jego posługi, wrócił po prostu do swojego domu. I co czytamy dalej? 24-25. Na tym dzisiaj zakończymy.
Po tych dniach Elżbieta jego żona płakała i ukrywała się przez 5 miesięcy, mówiąc: tak mnie uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach.
Czyli mamy, słuchajcie, tutaj moment, w którym spełnia się to, co posłaniec Boży Gabriel zapowiedział. Po tych dniach Elżbieta poczęła. Czyli ja wnioskuję, że kiedy jeszcze on był tam w świątyni, to jeszcze Elżbieta nie była w ciąży, prawda? Po tych dniach poczęła, ukrywała się przez 5 miesięcy, czyli jak już wiedziała, że jest w ciąży, to nie chodziła i nie mówiła na lewo i prawo, że to się stało, ale jednocześnie to trochę może tak nie do końca jest to tak zestawione, bo też są inne tłumaczenia z tego, co patrzyłem, prawda? Doprecyzowujące, ale też chwaliła Boga jednocześnie za to, co jej uczynił w tych dniach. Bo to jakby jedno, drugie znowu sprzeczność, tak? Tu się ukrywała, a tu mówiła. Ale chodzi o to, że ona nie mówiła tego, wiecie, wszystkim na lewo i prawo przez te 5 miesięcy. Nie. Raczej była ona, mąż i Bóg. Do tego czasu. Taką dostajemy informację. I chwaliła Boga, zobaczcie jak. Co powiedziała?
Tak mi uczynił Pan w dniach, kiedy wejrzał na mnie, aby zdjąć moją hańbę w oczach ludzi.
Zobaczcie, co dla niej było ważne. Zobaczcie, co jest ważne tutaj dla kobiety, dla Elżbiety, na co ona zwraca uwagę w pierwszej chwili. Przecież tak samo oczekuje Mesjasza. Dowiedziała się, na ile mógł to przekazać, bo Zachariasz, słuchajcie, jest niemy, tak? On nie może wszystkiego powiedzieć dokładnie, tak? Może pisać, więc na ile mógł to przekazać, to przekazał. Ale tu zwracamy uwagę, ewangelista Łukasz zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz dla kobiety, dla niej, że Pan wejrzał na mnie i zdjął hańbę w oczach ludzi. Zobaczcie, to nie była hańba w oczach Boga. To była hańba w oczach ludzi, zwłaszcza tych, którzy, tak jak mówiłem, nie było im łatwo nie mieć dzieci, bo niektórzy na pewno uważali, że to tak nie do końca z tą ich sprawiedliwością jest. To jest kara Boża, tak, dla nich. A ona wie, że to się skończy. Ona wie, że ludzie zobaczą, że skończy się jej hańba, że inaczej nawet ci wrogowie, którzy patrzą źle na nich, na Zachariasza i Elżbietę, spojrzą na nich teraz przychylnym okiem, bo Bóg tą hańbę zdjął.
Nie ma wątpliwości,
podsumuję.
Że zdrowe dziecko. Że wie, że to się wydarzy, na pewno.
Tak.
Już wie, bo w tym momencie nie ma wątpliwości.
Tak. Słuchajcie, no jeżeli, no bo pomijamy ten moment, my nie wiemy, no Biblia tego nie mówi. Przychodzi Zachariasz, wraca do domu, komunikuje się ze swoją żoną. My nie wiemy, jak ona na to zareagowała. Tego już Biblia nie mówi, tak? My już dowiadujemy się, kiedy ona poczęła. Ale jak było, wiecie, oni się modlili, byli w podeszłym wieku, tak? Być może intensywność modlitw już spadała, być może już doszli do takiego momentu, bo Zachariasza słowo o tym świadczył, że po ludzku jest to już niemożliwe. Ale u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Więc kiedy faktycznie poczęła i kiedy, wiecie, być może no pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, jest pewna jakaś taka niepewność, tak? Ale widzimy, 5 miesięcy to wszystko trwa i ona nabiera tej pewności. Skoro, ja tak myślę, to już ja tak interpretuję, skoro jestem w ciąży, tak jak było zapowiedziane, no to już teraz jestem pewna, że moja hańba zostanie zdjęta, czyli urodzę zdrowe dziecko w swoim czasie po 9 miesiącach, tak? No myślę, że gdzieś taka interpretacja nie jest pozbawiona sensu. Coś jeszcze chcecie powiedzieć przed podsumowaniem? Ciekawy fragment, co? Ja jeszcze nigdy nie analizowałem tego tak dokładnie.
No. Nie wiadomo, czy ona miała te informacje, które Zachariasz miał, czy on po prostu się z nią podzielił tym, bo tego nie wiemy. Co prościej coś napisać na prosto, a coś innego jest wytłumaczyć to wszystko i opowiedzieć. Nie wiadomo, czy ona wiedziała, czy nie.
Okej, no patrząc prosto w tekst, tak to nie jest napisane. Moja interpretacja Rafała Zbiecia jest taka, że myślę, że Zachariasz podzielił się z nią informacjami na tyle, na ile mógł się podzielić. To ma moim zdaniem sens. Nie ma szczegółów jak gdyby jej tutaj reakcji. Czy mógł też ukrywać to w tajemnicy i nic jej nie powiedzieć? Być może, ale jakoś z tej historii takiej patrzymy na ludzkie zachowanie Zachariasza, to skoro patrzymy na jego takie ludzkie, zwyczajne zachowanie, kiedy jest w świątyni i tak dalej, to też tym bardziej, że nie miał zakazu, żeby się dzielić, tak? Więc po ludzku rzecz biorąc, wydaje mi się, że w taki czy w inny sposób tą informacją się z Elżbietą podzielił, ale okej, nie jestem w stanie tego udowodnić. Być może nie. Tak czy inaczej, skupiając się na tekście, ona jest szczęśliwa, kiedy zaszła w ciążę i chwali Boga, że hańba w oczach ludzi zostanie zdjęta. To wiemy na pewno. Reszta jest naszą po prostu pewną taką interpretacją, lepszą bądź gorszą. Podsumujmy, słuchajcie. Ja przeczytam. Trochę tego jest. Trochę tego jest. Ewangelista Łukasz. Opis wydarzeń dotyczących Mesjasza, Jezusa Chrystusa, rozpoczyna od zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela. Prawda? Bo pamiętacie, w Dziejach Apostolskich, tak, jak sięgniemy, to pamiętacie, zobaczcie pierwszy werset Dziejów Apostolskich, co mówi.
Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać.
I stąd wyciągnęliśmy wniosek, że o wszystkim, to znaczy wszystko, co dotyczy Jezusa Chrystusa. No ale teraz już widzimy, że zapowiedź narodzenia tego, który poprzedzał Jezusa, jest bezpośrednio związana z misją, z narodzeniem i misją Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego nie dziwię się zupełnie Łukaszowi, że od tego właśnie zaczyna. Czyli Ewangelista Łukasz opis wydarzeń dotyczących Jezusa rozpoczyna od zapowiedzi narodzin Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel został wybrany przez Boga, aby w duchu i mocy Eliasza wypełnić proroctwa biblijne. Jan Chrzciciel został wybrany przez Boga, aby w duchu i mocy Eliasza wypełnić proroctwa biblijne i przygotować lud Izraela na nadejście Mesjasza. Wypełnić proroctwa biblijne i przygotować lud Izraela na nadejście Mesjasza. Zachariasz i Elżbieta byli sprawiedliwi w oczach Boga. Zachariasz i Elżbieta byli sprawiedliwi w oczach Boga i nienaganni w prawie Mojżeszowym. Byli sprawiedliwi w oczach Boga i nienaganni w prawie Mojżeszowym. Jednak nie zostali obdarzeni przez Boga potomstwem do czasu. Ale tak jak czytamy do tej pory, nie zostali obdarzeni przez Boga potomstwem, choć bardzo tego pragnęli. Słuchajcie, to jest dla nas. Wracam też do studiów biblijnych, co i Darek prowadził jedno takie studium w sobotę, pamiętam, tak? Twoja modlitwa została wysłuchana, ale może nawet o tym nie wiesz jeszcze, bo nie ma jeszcze Bożej odpowiedzi. Ale modlitwa została wysłuchana, ale odpowiedź pojawi się za rok, dwa lub trzy. W stosownym czasie. To jest, słuchajcie, dla nas bardzo taka pocieszająca historia. Kolejna w Biblii. Nie, słuchajcie, nie zniechęcajmy się w modlitwach. Nie myślmy sobie, skoro modliłem się przez rok i nic się nie stało, to znaczy, że Bóg nie wysłuchał. Nieprawda. Nieprawda. Nie wiesz, jak jest. Jeżeli szczerze modlisz się przed Panem, to Bóg wysłuchuje, ale odpowiada w swój sposób i w swoim czasie, tak jak Zachariaszowi i Elżbiecie. Modlitwy Zachariasza nie były daremne. Modlitwy Zachariasza nie były daremne, choć Bóg nie odpowiedział na nie tak szybko, jak chcieli tego Zachariasz i Elżbieta. Oni na pewno chcieli szybciej. Nie chcieli mieć potomstwa w podeszłym wieku, a wcześniej, słuchajcie, kiedy wzięli ślub, tak myślę, choć też nie jest to napisane. Modlitwy Zachariasza nie były jednak daremne, choć Bóg nie odpowiedział na nie tak szybko, jak chcieli tego Zachariasz i Elżbieta. Bóg odpowiedział na te modlitwy w cudowny sposób przez anioła Gabriela, zapowiadając narodziny Jana. Bóg odpowiedział na te modlitwy w cudowny sposób przez anioła Gabriela, zapowiadając narodziny Jana. Sposób, w jaki się Zachariasz tego zupełnie, słuchajcie, nie spodziewał. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I ani podeszły wiek, ani dotychczasowa bezpłodność nigdy nie stanowiły przeszkody do Bożego błogosławieństwa potomstwem, tak, męża i żony. U ludzi rzecz to niemożliwa, ale u Boga nie ma rzeczy, słuchajcie, niemożliwych. Czyli tutaj ani podeszły wiek, ani dotychczasowa bezpłodność nie stanowiły nigdy dla Boga przeszkody. I Zachariasz, słuchajcie, o tym wiedział, ale po ludzku gdzieś tam na chwilę tak jakby o tym zapomniał. Kapłan Zachariasz nie od razu uwierzył w tę wspaniałą dla małżonków nowinę i musiał pozostać niemy aż do narodzin syna. Ciekawa sytuacja, kiedy on mowę odzyskuje, pamiętacie? Kiedy pytają go o imię. Nie dyskutuje już, nie jest inne imię, choć wszyscy będą bardzo zdziwieni. Nikogo takiego w rodzinie nie było. Jak? No właśnie, i odzyskuje wtedy mowę. Elżbieta, czyli słuchajcie, no niemy jest przez około 9 miesięcy. Długo, prawda? Bo aż do narodzin. Aż do narodzin, czyli 9 miesięcy. Elżbieta, zgodnie z zapowiedzią posłańca Bożego Gabriela, poczęła syna i chwaliła Boga za to, że została z niej zdjęta hańba w oczach ludzi. Elżbieta, zgodnie z zapowiedzią posłańca Bożego Gabriela, poczęła syna i chwaliła Boga za to, że została z niej zdjęta hańba w oczach ludzi. Jeszcze tak, słuchajcie, taka rzecz teraz mi się nasuwa i został napełniony Duchem Świętym w łonie matki swojej. Są inne miejsca, które mówią o dzieciach w łonach swoich matek. Bóg je nazywa dziećmi. Dzisiaj niestety wielu, jest wielu, którzy aż do 9 miesiąca rozwoju dziecka w łonie matki mówią, to nie jest człowiek. Bóg się temu, słuchajcie, bardzo mocno sprzeciwia w swoim słowie i trzymajmy się tego, prawda? Bo sam Bóg po prostu o tym mówi. Nie napełnia Duchem Świętym nie człowieka, coś tam w łonie matki. Nie, człowieka. Jana, który już jest człowiekiem w łonie matki swojej od poczęcia. I jeszcze mam wniosek na koniec. Ewangelista Łukasz jest bardzo dokładny i precyzyjny w opisie wydarzeń, zgodnie ze swoją zapowiedzią w pierwszym zdaniu Biblii. Prawda? Widzimy, jak ten opis jest dokładny i precyzyjny. Coś byście chcieli dodać?
Ja tutaj taka może drobnostka do tego, co Darek mówił, że nie rozmawiali, to mnie przekonuje werset, w którym Elżbieta mówi, że nie będzie miał na imię Zachariasz, tylko ja, że jednak rozmawiali na ten temat.
O, czyli gdzieś tam wychodzimy dalej później. Ja jeszcze tego nie analizowałem, także przejdziemy do tego. Ta historia, bo teraz, tak jak zauważycie, teraz jest zapowiedź narodzenia Pana Jezusa, a potem Łukasz w narracji wraca do narodzin Jana Chrzciciela. Więc jeszcze do tego wrócimy, bo pewne rzeczy no, nie od razu je widzimy. Ja też ich nie wiem od razu, więc się nie upieram przy czymkolwiek, ale potem je zobaczymy wyraźniej. Pierwsze dwa rozdziały, przypominam, studiujemy całe. Bo tych rzeczy nie ma tak opisanych w pozostałych Ewangeliach. Czy coś jeszcze, słuchajcie, z wniosków?
Dla mnie ta sytuacja z żoną Zachariasza, pomimo tego, że byli bogobojni, jeżeli tak jak należy, nikt z okolicznych ludzi nie mógł im zarzucić nic, a mimo to znajdowali się tacy, którzy myśleli, że jest pod przekleństwem. I tutaj bym powiedział, że taki sobie wniosek sam sobie nawet postawiłem. Nie osądzać po pozorach przede wszystkim. A druga sprawa, ta sytuacja kapłana z aniołem. Mamy kapłana Zachariasza, który doskonale znał dzieje Izraela, proroctwa. Podejrzewam, że może księgę Malachiasza nawet na pamięć wiedział. A zachował się tak, a nie inaczej, czyli wniosek mam taki również do siebie. Jedno wiedzieć, a co innego zrobić wtedy, kiedy trzeba coś zrobić. Bo różnie to też ze Słowem Bożym w moim życiu wygląda, że człowiek wie, ale czasami w sytuacji jakiejś postępuje inaczej i tak nie należy robić.
Słuchajcie, tylko Bóg wie, co jest w naszych sercach, jakie wątpliwości się pojawiają i to Bóg tylko może to ocenić, tak? Nie bądźmy szybcy w ocenie innych, prawda, którzy zmagają się z jakimś problemem. Ty mu powiesz, co, nie wierzysz w Boże cuda? No wierzę. No wierzę. No i co? No i tyle, nie? Bo nikt wierzący nie powie, nie wierzę. Ale co jest w sercu człowieka? Wiecie, starajmy się podchodzić właśnie tak, słusznie, z pewną taką dozą zrozumienia dla innych, ale tam, gdzie wyraźnie pojawia się niewiara, tam, gdzie mamy dowód na to, to też, wiecie, na siłę nie próbujmy kogoś usprawiedliwiać. Bo to też nie tędy droga. To też nie tędy droga. Jeżeli ktoś by powiedział, u innych wierzę, ale u mnie na pewno Bóg cudu żadnego nie sprawi. Już ja jestem skazany na to i na to. To wtedy w łagodnych słowach, ale napomnijmy brata czy siostry, powiedzmy, nie mów tak. Nie mów tak, bo nie mów Bogu, co Bóg ma robić, tak? I nie wiesz, co się wydarzy. Prawda? Także bądźmy wyrozumiali, ale też starajmy się patrzeć biblijnie, jak patrzy na to Bóg. Czy coś jeszcze? Z takiego podsumowania, zastosowania.
Tego, co Robert mówił, nie usprawiedliwiając Zachariasza, ale to tak nam fajnie pokazuje tutaj, jak my ludzie, którzy studiujemy o Bogu, on studiował, wiedział, był nienaganny, jak styka się z tą taką duchową rzeczywistością, to mamy tutaj właśnie pokazane, jak reaguje, że no czasem nam się wydaje, że my byśmy tak czy tak, ale zetknięcie się z prawdziwym aniołem
No wygląda tak, a nie inaczej.
Dlatego mówiłem, pytałem, tak? Standardowa sytuacja? Nie. Nie, tam przez, słuchajcie, 400 lat czekali, aż Bóg do nich przemówi i jest zapowiedź. I tu pojawia się jeszcze anioł, a jeszcze potem dowiaduje się, że Gabriel, tak? Ale nie kwestionował, że jest to Boży posłaniec. Tylko nie mieściło mu się w głowie, jak to się może wydarzyć. Niby Maria tam reaguje podobnie, ale jednak ona nie zostaje tam napomniana. Tam ona ma inną wątpliwość, ale o tym nie będziemy dzisiaj mówić. Słuchajcie, no dobrze, cieszę się, że lekcja ciekawa. Przemyślcie to jeszcze, jeśli gdzieś się pomyliłem, czy jeśli gdzieś wyszedłem za daleko w moich interpretacjach, to poprawcie mnie w tygodniu. Staram się, jeśli coś jest moją, że tak mi się wydaje, staram się o tym otwarcie mówić. Właśnie po to, żeby ktoś mi później, nawet słuchając tego, później ktoś mnie nie zarzucił, a ty powiedziałeś to i to, a gdzie to jest napisane? Nie powiedziałem, że jest napisane. Powiedziałem, że mi się tak wydaje, z ludzkiego punktu widzenia, że tak mogło być. Jeśli tak nie było, to też to przyjmuję, skupiając się na tym, co jest napisane. Staram się być możliwie w tekście tak, jak tylko się da, ale też słuchajcie, no nie pozbawiam tych naszych studiów, analizy. Prosimy o prowadzenie Ducha Świętego. Nie dopowiadamy do tekstu, tak? Ale też patrzymy na to, biorąc pod uwagę też nasze życie. Jesteśmy ludźmi tak samo jak Zachariasz. Więc też pewne rzeczy bierzemy pod uwagę i myślę, że nie tworzymy tutaj żadnej nowej rzeczywistości. Także dziękuję Wam. Czytajcie dalej. Naprawdę opłaca się, słuchajcie, sobie poczytać. Tam nieraz macie odnośniki jeszcze. Czasami są te odnośniki, których nie będziemy używać, ja tylko je podaję. Bo nie będziemy o Naziracie na przykład mówić teraz. To nie jest tutaj w ogóle jakby kluczowa rzecz w tym momencie, na której będziemy się skupiać. Ale czytajcie i czasami są odnośniki do słów Pana Jezusa, do tego, co jest w innej Ewangelii wspomniane, prawda? To warto wtedy sobie przejrzeć. Także czytajcie dalej i jak Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy kontynuować. Dobrze? To ja dziękuję bardzo za uwagę i pomódlmy się.